Witam gorąco w studiu naszych gości. Pani Anna Radwan, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Juliusz Chrząstowski.
Dzień dobry.
Goście z Narodowego Starego Teatru. Sceny z życia małżeńskiego w ubiegłym tygodniu miały premierę. Już wiadomo, że użyję takiego kolokwializmu, zażarło. Widzowie już wiedzą, że warto i że trzeba ten spektakl absolutnie zobaczyć. Ja już widziałam, więc jakby potwierdzam. Gratuluję. Wyjątkowa rzecz wam się udała.
Bardzo dziękujemy, bardzo nam jest miło i oczywiście, że wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
No a teraz o czym rzecz? Pewnie wszyscy państwo kojarzą bergmanowskie sceny z życia małżeńskiego. Po pierwsze serial, po drugie film pełnometrażowy, potem różne nawiązania, bo był niedawno znakomity zresztą też serial dostępny na jednej z platform streamingowych z Jessica Chastain i z Oscarem Isaaciem. Był także film pełnometrażowy.
Scarlett Johansson.
Dla odmiany, tak, tak. Wszystkie świetne interpretacje, reinterpretacje tematu starego jak świat, no bo minęło ponad 50 lat od tego, co zrobił Bergman, a w relacjach męsko-damskich właściwie zmieniło się niewiele. Wciąż te same klisze funkcjonują i wciąż te same klisze się powtarzają. Zresztą takie zdanie też pada w waszym spektaklu.
No jakoś chyba trudno uciec od błędów, egoizmów, poszukiwań, błądzenia, żeby znaleźć miłość. Nic się nie zmieniło pod tym względem.
Taka diagnoza Bergmana jest bardzo popularna, pochodząca z jego pamiętników, gdy jakby wyjaśniał, opowiadał, jak doszło do powstania jego scen z życia małżeńskiego. Że najpierw był serial szwedzki, potem był pełnometrażowy film, który był ogromnym sukcesem też kasowym. Wiadomo, Złota Palma w Cannes i Liv Ullmann dzięki temu filmowi potem zrobiła ogromną karierę, będąc partnerką Ingmara Bergmana. Piątą żoną, zdaje się. I on opowiadając o tym mówił właśnie, że miał takie poczucie i rzeczywiście mówił to człowiek z doświadczenia, który miał mnóstwo partnerek, że jesteśmy uczuciowymi analfabetami. I myślę, że mimo 50 lat i tego, że sztuka teatralna Bergmana w niektórych momentach trąci myszką i wydaje się przykurzona, to jednak ta diagnoza, ona jest prawdziwa, ma odbicie w rzeczywistości i się chyba w tym nic nie zmieni. Mm. Może być tylko gorzej, jeśli chodzi o te nasze radzenie sobie z własnymi uczuciami i radzenie sobie z jestestwem czy z problemami duszy, bo tego nas nikt w gruncie rzeczy nie uczy, to tylko poprzez doświadczenie życiowe możemy być mądrzejsi.
Wygracie jedną z czterech, a właściwie sześciu par, bo tamte pary się trochę zmieniają w spektaklu wyreżyserowanym przez Katarzynę Minkowską, a opracowanym dramaturgicznie przez Małgorzatę Maciejewską. I to wasze małżeństwo, no właśnie, żebyśmy tak rozmawiali, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie odebrać potem widzom przyjemności z oglądania tego, ale jednak powiedzieć, co jest największym problemem w waszej parze.
My z Anią jesteśmy Marien i Johan, możemy powiedzieć, prosto z Bergmana. Jakby gramy sceny dialogowe, które są zaczerpnięte w zasadzie bez skrótów i bez żadnej ingerencji przez dramaturzkę z Ingmara Bergmana. W związku z tym no, przyszło nam grać tę wersję pary Nestorów, prawda?
Taki mit założycielski.
No i okazuje się, że w tej historii Johanna i Marien z Bergmana no jest dużo takich rzeczy, które dzisiaj szokują, do których bezkrytycznie w zasadzie nie można podejść. I mam tu na myśli tę słynną scenę w hotelu, kiedy oni się rozstają, no i dochodzi tam do absolutnie brutalnej, przemocowej, krwawej jatki sceny. Bo żyjemy w takim micie i stereotypie, ach, sceny z Bergmana, wspaniała sztuka, co za historia małżeńska, a mało kto pamięta o tej właśnie scenie, no, która dzisiaj jest absolutnie szokująca i nie do przyjęcia dla młodego pokolenia. I stanęliśmy z Kasią Minkowską na początku naszej pracy właśnie z taką decyzją, co z tą sceną zrobić. Jak ją dzisiaj podać, żeby ona mimo wszystko bolała, a z drugiej strony, no żeby nie pokazywać dosłownie tej przemocy i no jakie było wyjście, no co będziemy
Co wieczór
się okładać.
Prawda? No i na szczęście Katarzyna miała od razu pomysł na to, że wprowadza multimedia i projekcje wideo i niektóre materiały wideo będą przygotowane wcześniej. I tę scenę bergmanowską z hotelu no, udało nam się nagrać z zawodowym, wspaniałym operatorem Januszem. I rzeczywiście język filmu, język kamery pozwolił oddać tę przemoc, no ale w nieco symboliczny sposób, a nie tak dosłownie, jak to oczekuje w didaskaliach autor. A no, ta scena, ona nakłada na całą naszą relację, na całą naszą historię takie specyficzne odium i pokazuje to życie tej pary, no w takim, ja miałem taki, za każdym razem nawet jak oglądam siebie i Anię i to, co tam wyrabiamy i to, co się dzieje w związku z tym, jak patrzymy na tę parę, jakiś taki rodzaj goryczy, że tak naprawdę to życie tej pary wyglądało i wygląda.
Bohaterka grana przez Annę Radwan, przez panią, tłumaczy nawet córce, no jak to, no przecież to normalne, że czasem się tam poposzturchujemy i to jest normalne, ale się kochamy.
Tak, bo to jest w ogóle też jakby głos o odgrywaniu różnych ról narzucanych przez społeczeństwo, oczekiwań różnych narzucanych właśnie przez ten świat zewnętrzny. Rola matka, rola dobra żona, rola fantastycznej, inteligentnej. Myśmy zrobili skrót w ostatniej chwili, w związku z czym nie mogłam się zaprezentować. Moja Marianne pracuje w kancelarii adwokackiej, specjalizuje się jako prawniczka w sprawach rodzinnych, w sprawach rozwodowych.
I pada to gdzieś.
I to jest to przekleństwo, bo z kolei Marianne Magdy Grąziowskiej jest psychoterapeutką. Pracuje, spotyka w swoim gabinecie nagminnie pary, które przechodzą z problemami, które ona ma w domu. A równocześnie cały czas się uśmiechamy. Katarina mówi, a nie bolą cię już te policzki od tego uśmiechania się? Bo takie jest oczekiwanie świata zewnętrznego. I teraz jak temu sprostać, jak zakłamywać samą siebie, swoje własne uczucia. Czy jest jakaś lojalność w tej Marianne? To jest coś bardzo dziwnego. Ja zresztą do tej pory, i to jest cudowne, że ja nie znam odpowiedzi na te wszystkie pytania. I co wieczór o tym myślę i co wieczór się nad tym zastanawiam. Mam cudownych koleżanki, kolegów, mam wspaniałego partnera, który co wieczór niby na ten sam temat, ale zawsze inaczej zmusza mnie do zadawania sobie właśnie takich pytań. No kurczę, ale co z tą Marianne? No?
Lojalność Marianne wobec?
Lojalność wobec małżeństwa, lojalność wobec męża, lojalność wobec oczekiwań świata zewnętrznego. Cały czas obowiązki. A gdzie są te uczucia prawdziwe, głębokie? To, o co mnie pyta w scenie psychoterapii moja córka, dlaczego nie odeszłaś wcześniej?
Bo w końcu się buntuje.
Ale koniec końców, to już nie będziemy zdradzać wszystkiego.
Tak, za wiele.
Co się wydarzy, tak.
Johan Juliusza Chrząstowskiego cierpi na Alzheimera i jest to bardzo sprytne rozwiązanie, które no, pozwala powiedzieć więcej.
Jak postaci
się, i postaci i o życiu. Bo sprytnie włączony jest jeszcze wątek opieki, wątek choroby, wątek starzenia, wątek odchodzenia osoby chorej i poczucia obowiązku, dla którego zostaje się z kimś, kto jest już nie do zniesienia.
No, myślę, że ten pomysł dramaturgiczny, on ustawił te relacje między nami.
Wspaniale.
No i pozwolił coś więcej opowiedzieć, jakby trochę wychodząc z historii bergmanowskiej i powiedzieć coś więcej o tym, co chyba każdy z nas gdzieś na jakimś etapie życia doznaje w gronie znajomych, w gronie rodziny. Najpierw lęku przed chorobą, przed odchodzeniem, a potem przy zapadnięciu na tą chorobę, która się okazuje chorobą w gruncie rzeczy nieuleczalną, która ma na początku może takie odium nieco komediowe i tego, że ludzie, którzy są na początku drogi z tym Alzheimerem, są nieco zabawni i towarzyszą tego mnóstwo dowcipów i anegdot. Natomiast potem te stany są coraz gorsze. No nie ukrywam, że to dla mnie wspaniałe wyzwanie aktorskie, móc zmierzyć się z taką postacią, oby nigdy nie w życiu, i że dziś inspirowałem się literaturą, filmami, historiami, jak w tak krótkim czasie oddać zapadanie i się w otchłań tej choroby, w tę niepamięć i w te inne światy. Ale też z drugiej strony no, rozumiałem, że dramaturgicznie to tę naszą parę Nestorów, Johanna i Marien, też ustawia w jakimś zupełnie innym świetle i dzięki temu pokazuje no, jakiś taki urywek prawdziwego uczucia i prawdziwej miłości, która na końcu naszej drogi się pojawia i oddania szczególnie Marien wobec Johanna. I ta przepiękna scena, kiedy już Johanna nie ma i Marien wzywa go zza światów i tak pięknie pięknie Ania wtedy mówi Johan. Więc ta intonacja już jest taka legendarna. Więc no myślę, że to ta historia i obecność tej choroby, ona ogromnie wzbogaca tę historię i być może to nie jest coś, czego oczekują widzowie dzisiaj w scenach małżeńskich, a z drugiej strony no może właśnie mamy jakby świadomość tego, że się starzejemy i tych tematów odchodzenia, przemijania i chorób wieku tego podeszłego będzie coraz więcej i będziemy mieć z tym styczność, więc może akurat to jest obecność tego wątku jest jak najbardziej uprawniona i potrzebna.
Chociaż Johan cały czas jest do końca przemocowym mizoginem.
No tylko pytanie właśnie, bo też o tym rozmawialiśmy przy stoliku w czasie analizy tych scen z Kasią Minkowską, reżyserką, i z dramaturżką Małgosią Maciejewską. Czy ten jego mizoginizm i to, że się radykalizuje w swoich poglądach, czy to czasem nie jest właśnie już pierwszy symptom choroby?
Alzheimer tłumaczy wszystko.
No więc właśnie. Bo są takie przypadki, nawet posługiwaliśmy się historiami, reportażami, które opowiadają o ludziach, którzy odchodzą na Alzheimera z punktu widzenia właśnie córki, z punktu widzenia żony. I we wszystkich tych historiach pojawia się moment, i na to zwróciliśmy uwagę, że pod wpływem Alzheimera najczęściej mężczyźni radykalizują się w swoich poglądach. Znaczy stają się tak radykalni, że tracą znajomych, przyjaciół, że nikt nie chce z nimi rozmawiać, bo są w tym nieprzejednani. I nie ukrywam, że z tego wątku, z tego opisu korzystałem, tworząc tę scenę w samochodzie, która jest jakby czystym zapisem sceny z Bergmana, co może szokować, że tak mizoginistycznie Johan jest tam opisany, ale tak to było i tak jest i trzeba było się z tym zmierzyć. No wspaniale to nam reżyserka wymyśliła, że tę trudną scenę wkładamy w prawdziwy samochód.
Ach, co tam się dzieje na tej scenie, proszę państwa.
Naprawdę,
czego tam nie ma? Nawet
w teatrze
nawet
jedziemy
samochodem.
Tak,
malutki co prawda, ale jest.
Ale jest.
Skąd go wzięliście? Kupiliście na potrzeby spektaklu?
To już jest tajemnica naszego scenografa Łukasza Mleczaka, no bo gdzieś ten samochód został zakupiony.
Mało tego, jeszcze w wersji brytyjskiej, bo kierownica jest po przeciwnej stronie,
także... Tak.
No.
To na to nie zwróciłam uwagi, ale pewnie panowie na pewno na to zwracają uwagę, kiedy to oglądają. Marien jest świętą. Jest taką figurą świętej, męczennicy.
No właśnie dlatego tak okrutnie brzmią te słowa Johanna w samochodzie, że kobiety zrobiły z siebie teraz takie męczennice.
I pozują na męczeństwo.
Czy ona jest męczennicą? Nie wiem. Bo mnie się wydaje, że męczennica jest pogodzona do końca ze swoim męczeńskim losem. A mnie się wydaje, że Marian jest bardzo przyziemna i bardzo, bardzo niepogodzona z tym. I to bardzo długo niepogodzona. Bo dosyć późno przecież podejmuje taką próbę wybicia się przynajmniej na jakąś niezależność. Ale też uciekając się do cytatu, czyli do figury swojej siostry, o której bardzo niepochlebnie się wyraża jeszcze chwilę przed. Więc no nie wiem, czy jest męczennicą. No nie wiem. Ale faktycznie coś jest na rzeczy a propos tego, o czym Julek mówił, że bardzo możliwe, że nasza para mówi o faktycznie Marien, o tej prawdziwej miłości. A w każdym razie na pewno jest jakimś takim bardzo silnym głosem na temat, czym jest miłość. No na pewno nie jest miłością romantyczną. Jest bardzo pragmatyczną i bardzo mało kolorową jakąś emocją, ale stałą.
Dowiedzieliście się czegoś więcej o relacjach i o własnych uczuciach dzięki temu spektaklowi?
No, proces powstawania spektaklu teatralnego, to trochę powiem o tej naszej kuchni, no to jest nieustanna rozmowa, nie ma co ukrywać. I zawsze na etapie prób stolikowych, precyzowania tekstu. My nad tym tekstem cały czas pracowaliśmy z dramaturżką. Mieliśmy taki etap też pewnej improwizacji tych scen i Małgosia na tyle słuchała nas, że Małgosia Maciejska, dramaturżka, że wiele z tych bonmotów, z naszych zdań, z naszych historii, z naszego poczucia humoru znalazło się w egzemplarzu. Natomiast no, opowiadamy, bardzo dużo rozmawiamy i nie ma co ukrywać, czerpiemy z własnych doświadczeń i z własnych historii, z tego, co w jakim gronie znajomych się obracamy, czy z historii rodzinnych. I to nas dokształca, to nas nastawia, to pozwala wejść głębiej w to, o czym opowiadamy. Więc no, nie ma co ukrywać, że no, chyba w ogóle teatr i aktorstwo polega na tym, że trzeba czerpać z własnych doświadczeń, a jak się takich doświadczeń nie ma, to się je próbuje zdobyć, dowiedzieć, a na końcu jeszcze no, też jest ta wyobraźnia aktorska, mm-hmm. która pozwala stwarzać postaci, którymi na co dzień przecież nie jesteśmy, no ale to na tym polega, tak mówię teraz nieco wzniośle i patetycznie.
No właśnie, pada też takie pytanie, każdy sobie zadaje, wychodząc z tego spektaklu, o sens w ogóle małżeństwa, które każde no, kończy się jakimś kryzysem, a w każdym pojawia się prędzej czy później cierpienie. No to po co te małżeństwa?
Jeszcze wracając do tej Abby, obecność Abby na scenie narodowej nie jest przypadkowa, bo no wiadomo, Szwecja, te lata 70., prawda? Natomiast no, gdzieś tam Ania właśnie dogrzebała się do takich informacji, że ten utwór został napisany w jedną noc przez członka zespołu ABBA pod wpływem dużej ilości whisky, prawda? No, kiedy już było wiadomo, że ABBA się rozpada, że małżeństwo się rozpada, w związku z tym temat tej piosenki, jej słowa i to, jak ona brzmi, jakby też koresponduje no, z właśnie sceną w naszym przedstawieniu tak zwanych rubinowych godów, która u Bergmana nazywa się krwawymi godami. Możemy każdego wieczoru za nią odgrywać to, że mamy swoje rubinowe gody, jesteśmy tym małżeństwem z ogromnym stażem, ale już wtedy i widz, i my, i nasze dzieci sceniczne wiedzą, że to nie są rubinowe gody takie w idealnym obrazku, tylko na świecie Johanna i Marien jest duża skaza. No i w tle ta Abba, nieco cukierkowa, dyskotekowa, wiadomo, że ten obraz się dopełnia i dzięki temu mamy tam i słodko, i gorzko, i komediowo, i w tragedii.
No ale jak się zna tę historię, do której dogrzebała się pani Radwan, no to już zupełnie inaczej się słucha tej Abby cukierkowej.
No i wtedy to the winner takes it all, że zwycięzca bierze wszystko, też zaczyna brzmieć w przypadku tej historii, wydaje mi się też tak dość groźnie. I temat Abby, ja pierwszy raz w ogóle spojrzałem na Abby właśnie w ten sposób, że to nie jest tylko disco z lat 70. i zespół, który przetrwał jako produkt szwedzki, najbardziej znany chyba na świecie, tylko że rzeczywiście w ich historii jest coś niezwykle intrygującego.
Na scenie mamy mnóstwo bardzo pomysłowych rozwiązań. Ja wiem, że multimedia dzisiaj w teatrze to nie jest nic nowego. Właściwie chyba w prawie każdym spektaklu teraz się pojawiają, ale mamy i obrotową scenę, i muzykę, właśnie najróżniejsze te plany muzyczne. Mamy samochód na scenie, już o tym mówiliśmy, światło, które bardzo fajnie gra, taniec, mnóstwo takich efektownych elementów, których no, można się bać, że pójdą w efekciarstwo. a jednak nie, a jednak to wszystko gra, kapitalnie się zazębia, wątki, które się cudownie zazębiają. Nora Ibsena się też pojawia nam tutaj. Nie chcę zdradzać za wiele, żeby państwo mieli też przyjemność z oglądania tego. Czy wy się nie baliście tej wielości rozwiązań, że to jakby przytłoczy was, aktorów?
No troszeczkę tak, ale myślę, że tutaj naprawdę cały zespół Kasi Minkowskiej wzbudzał absolutne zaufanie i też nie ukrywam pewną cierpliwość, bo na początku, jak zobaczyliśmy na tych pierwszych dwóch czy trzech próbach, rany boskie, ile tego jest, tych kamer, tego przenikania, zmian świateł, ja już w tej chwili nie pamiętam, ale nawet Monika Stolarska, która robiła światła nam do spektaklu, mówi, słuchajcie, ja po prostu chyba w życiu nie miałam tylu zmian, to jest ponad 100 zmian świateł, to po prostu okiełznać to wszystko. Potrzeba było troszeczkę czasu faktycznie, żebyśmy my, aktorzy będący w tym żywym planie, też zaufali, że to wszystko razem współgra i w gruncie rzeczy pracuje na nas. To znaczy na naszych bohaterów, na zazębianie się właśnie tych wszystkich historii. Ale faktycznie na początku, na przykład ja miałam coś takiego, że Żarnowski, za dużo tego jest. Dlaczego tak? No ale okazuje się, że warto zaufać czasami i dać sobie czas.
Nie ukrywam, że obecność multimediów w teatrze jest jakąś rzeczą, która mnie raczej zniechęca niż zachęca do oglądania. I tak jak Ania, też byłem sceptycznie nastawiony do tych projekcji, ale się okazało, że w tym świecie, który stwarza Katarzyna Minkowska, jest to jak najbardziej uprawnione. No i jakby rozumiem, że skoro Bergman żyje jak w naszej percepcji jako wielki reżyser filmowy i te sceny życia małżeńskiego przede wszystkim ludziom się kojarzą z filmem, no to że obecność tej kamery jest jak najbardziej uprawniona, dlatego ona się pojawia. A dzięki tej kamerze, ta kamera i te projekcje, one są jeszcze jednym narzędziem narracji w tym wszystkim, dodatkowym. W związku z tym żyjemy w świecie social mediów, obecności filmików i tak dalej, więc to też dlatego jest obecne, nie? To, że jesteśmy bodźcowani przez tyle elementów na scenie, więc no, jak najbardziej tak. Skoro otwarcie mówimy, że to nie jest czysty Bergman, tylko Bergman przepisany, czy też uspółcześniony, no to musi być też i uspółcześniony w tych narzędziach narracyjnych i myślę, że ten świat teatralny jest dzięki temu bogatszy. Wiem opinię nawet od swojej żony, która mówiła, że tych bodźców na początku jest tyle, że rzeczywiście widz ma problem, co oglądać, czy aktorów co wybrać. Ale potem jednak przyzwyczaja się do tego, że ta historia jest opowiadana na wielu poziomach i wieloma narzędziami i myślę, że to jest też ciekawe doświadczenie zmierzyć się z tym przedstawieniem właśnie od tej strony, a już znam takich widzów, którzy zdążyli być dwukrotnie i mówili, że to też jest wspaniałe.
Ja sobie też przyjdę drugi raz.
Owić, tak.
Za jakiś czas. No. Jak już osiądzie spektakl też w was bardziej. Mieliście koordynatorkę scen intymnych. Czy aktorzy z waszym doświadczeniem potrzebują kogoś takiego do pracy?
To może nie chodzi o nasze doświadczenie, ale o pewną atmosferę i jakiś rodzaj dyscypliny na tak zwanym planie zdjęciowym czy planie filmowym. No to chodzi o pewien komfort pracy. No, co bardziej złośliwi śmieją się, co to za nowe wynalazki, że musi być koordynator. Dawniej to było tak, były sceny rozbierane, koniec, kropka i działo się.
A teraz nawet nie ma sceny rozbieranej na scenie, a jest koordynator. No.
Ale to jest taki wymóg, który ja bardzo szanuję, bo rozumiem, że każdy z nas ma swoją prywatność i swoje granice, których nie chce przekroczyć. I bardzo doceniam i szanuję to, że na początku pracy do tych scen tak zwanych intymnych jest precyzyjnie zadane pytanie przez twórców, jaka jest pani granica, której byście nie chcieli przekroczyć i my te granice jako twórcy będziemy w pełni szanować. I to mnie ujęło i jakby rozumiem, że ta funkcja była potrzebna u nas w pracy, a jeśli ktoś myśli sobie, że jeśli przeczyta w programie, tak jak jeden z blogerów, że jest koordynator do scen intymnych, to znaczy, że się będzie działo i przychodzi napalony i tylko czeka, kiedy to się będzie działo, no to...
Tak, kiedy Magdalena Grąziowska wystąpi tam rozebrana, nie musimy... jest rozebrana, tak. I on jest rozczarowany.
No więc właśnie, no to niektórzy są rozczarowani, no ale to wtedy muszą, chyba zdaje się, iść na inny rodzaj przedstawienia.
Po takim spektaklu, z takim ładunkiem emocji, chyba nie jest łatwo się wyciszyć.
Nie jest łatwo. Ja jeżeli mogę powiedzieć o sobie, mniej więcej 2 godziny jeszcze tak krążę po mieszkaniu, tak jakaś herbata, jeszcze jakaś książka albo nic, siedzenie w ciemności, no tak... Przychodzi mi z trudem, żeby tak się na tyle wyciszyć, żeby zapaść w sen. To rzeczywiście jest coś takiego, że te myśli i emocje jeszcze długo pracują we mnie.
Nie ma co ukrywać, że eksplorujemy bardzo mocno emocje w tym przedstawieniu, nawet jeśli tego bardzo nie widać, ale żeby oddać tę historię, szczególnie z drugiej części przedstawienia, no nie jest to łatwe i wymaga od nas ogromnego skupienia, ale i też właśnie pewnej emocjonalności, dużej emocjonalności i tego, żeby wejść bardzo głęboko w siebie i wydobyć z siebie te najbardziej ekstremalne i skrywane. Więc no nie jest to nic nowego, że ta cała nasza ósemka obsady potem każdy nauczy się na swój sposób, ale musi odreagować ten wieczór, to przedstawienie i jakoś wrócić do siebie, żeby w spokoju zasnąć. Też nie ukrywam, że tak zwana bezsenność do późnych godzin nocnych mi towarzyszy po tych scenach. Ale z drugiej strony, no, ten moment, kiedy wchodzimy do ukłonów i dostajemy taki wspaniały feedback od widowni i też między sobą czujemy się w euforii, to gdzieś każdy z nas przeżywa ten rodzaj mini katarzis, no to więc przecież dla takich chwil się to robi, więc wszystko się zgadza.
Głośno ostatnio o przemocy w teatrze ukazała się właśnie książka na ten temat, a wy podkreślacie, że z Katarzyną Minkowską pracowało się bez żadnych krzyków. I
tak.
Proszę, jakie efekty można osiągnąć? I do czego można aktorów namówić, nie chcę powiedzieć zmusić, ale doprowadzić na scenie i można to zrobić bez przemocy?
No Kasia to po prostu ma i cały ten jej obłędny zupełnie team dokładnie właśnie w taki sposób według tego klucza pracuje. Bez podniesionego głosu, bez jakiejkolwiek agresji. Ja po prostu kochałam Kasi uwagi. Nie graj tak. Tak nie graj. I to było tylko tyle, a nie krzyk, co ty wyprawiasz? Zwariowałaś, oszalałaś, co to ma być? Nie, po prostu nawet śmialiśmy się z tego. Nie graj tak.
No to jest zupełnie inna szkoła. Może to jest znak czasu. A z Anią wyrośliśmy ze szkoły teatralnej, gdzie jakby taką wręcz metodą było, że trzeba podnieść temperaturę.
Wstrząsnąć
aktorami.
Rozedrgać,
podnieść ton głosu. Uwaga, proszę, skupienie. 1, 2, 3, energia. To są takie te hasła, które przecież znamy i ze szkoły, i potem z pracy z wieloma reżyserami. I okazuje się, że teraz przychodzi to pokolenie, które zupełnie nie uznaje tych metod i próbuje inaczej
i jest skuteczne.
Jest skuteczne.
Można się było zastanawiać nad tym, prawda? Ale jest absolutnie skuteczne.
Więc tak od strony tej kuchni teatralnej, no to też zapamiętam tę przygodę właśnie jako ten tytuł i tę reżyserkę i ten team, który pokazuje, że w tej pracy twórczej można inaczej i że to non-violence jest możliwe.
I działa. Sceny z życia małżeńskiego na scenie Narodowego Starego Teatru. Ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie, ale na 24 maja hejnał@radiokraków.pl można pisać już teraz. A za spotkanie dzisiaj bardzo dziękuję pani Annie Radwan.
Dziękuję pięknie.
I panu Juliuszowi Chrząstowskiemu.
Zapraszamy na naszego Bergmana na Starowiślą 21.
Scena kameralna.
Tak jest.
I warto poznać wszystkie pary, bo to tylko jedna z tych par, które tam występują, a tych kliszy i tych różnych historii tam jest więcej, a każda bardzo, bardzo smaczna. Bardzo dziękuję.
Dzięki. Dobrego dnia.